Radio Kraków Kultura niby na co dzień, a właściwie czuję się trochę odświętnie dzisiaj, bowiem vis-a-vis mnie siedzi Łukasz Długosz, flecista, niezwykle utytułowany człowiek. Dzień dobry Łukaszu, bardzo mi miło i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
Łukaszu, słuchaj, chciałem Cię trochę sprowokować na początku naszej rozmowy. Jak to jest być gwiazdą?
Nie wiem.
Nie bądź już taki skromny.
Zawsze jest to trudne pytanie, na które uważam, że najlepiej powinna odpowiedzieć publiczność, ale z perspektywy swojej myślę, że to jest też takiego, że jest to wyzwanie kreowania sztuki w obrębie swojej dziedziny i powodowania różnych takich następstw. Współpracujemy na przykład z kompozytorami, kompozytorzy tworzą dla nas utwory, te utwory są wykonywane przez kolejnych artystów, czyli tworzenie takiej jedności artystycznej.
Wiesz co, właśnie to jest dobry przyczynek do zapytania cię o taką rzecz, bo ja odnoszę wrażenie, że w kulturze bardzo często, zwłaszcza ostatnimi czasy, następuje takie, jak to się brzydko mówi, silosowanie, czyli wiesz, z jednej strony oczywiście masz odwieczny konflikt między sztuką a finansami i to zwłaszcza widać w instytucjach kultury. Z drugiej strony też zdarza się tak, że ktoś zagarnia coś pod siebie i nie wypuszcza tego dalej. Czy uważasz, że to raczej powinno działać jak grzybnia, czy właśnie wolałbyś jednak takie piedestały zupełnie osobne, takie wyspy artystyczne?
Świat się zmienia, ewoluuje w sposób błyskawiczny i to, co kiedyś w latach powiedzmy 90., 80., 70. i nawet początek XXI wieku było atrakcyjne, czyli bycie tak jak wspomniałeś, gwiazdą, osobą powiedzmy solistą, działającą w swoim imieniu na własne konto. Tak teraz czas pandemii i także media społecznościowe i cała otoczka z tym związana powoduje właśnie tworzenie takich sieci połączeń, to co powiedziałeś, grzybnia, sieci połączeń, które powodują, że współpraca z innymi osobami jest następstwem kolejnej współpracy z innymi i jeszcze z innymi, i jeszcze z innymi. Jest to bardzo twórcze i pokazuje niestety lekką ułomność naszego zawodu, z tego względu, że bycie artystą to też bycie egocentrykiem po części, prawda? I egocentryzm, bez ego nie jesteśmy w stanie nic stworzyć. A jednak uczymy się i świat nas uczy tego, żeby działać wspólnie, działać w grupie. To, czego nauczyłem się przez pobyt na studiach i potem jeszcze w życiu zawodowym w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, gdzie działanie w grupie, znaczy bycie oczywiście solistą, ale działanie w grupie i tworzenie grupy i współdziałanie z nią powoduje szerokie spektrum działania.
Słuchaj, bo w ogóle były takie badania socjologiczne, które sprawdzały to, czy człowiek lepiej sobie radzi z sytuacją samemu, czy w grupie. Okazuje się, że statystyki mówią, że grupa zwykle ma rację w przeciwieństwie do jednostki. Ale oczywiście w żaden sposób nie chcę umniejszać też twojego talentu, bo było nie było. Zakładam, że za byciem wybitnym flecistą, bo umówmy się, że krytycy i dziennikarze za takiego cię uważają, pewnie niesie z sobą jakąś dozę odpowiedzialności. To jest trochę jak z byciem superbohaterem. Czy w jaki sposób realizujesz na polu, nie wiem, edukacji powiedzmy, czy w ogóle jakby uświadamiania muzycznego tę odpowiedzialność? Mianowicie w jaki sposób chcesz dzielić się czy zarażać właśnie tą pasją do literatury fletowej, no i w ogóle do samego instrumentu?
Jest to bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś. Przede wszystkim edukacja powinna troszeczkę inaczej wyglądać, muzyczna. Powinniśmy się cieszyć właśnie z grania wspólnego, grania w grupie, w zespołach, w orkiestrach, w big bandach. Ogólnie od samego początku edukacji powinniśmy się cieszyć że gramy, cieszyć się sztuką, ogólnie sztuką, malować, śpiewać, grać, a dopiero w późniejszym, na późniejszym etapie pedagodzy czy mistrzowie powinni wybierać te osoby, które naprawdę mają coś do powiedzenia. I wtedy byśmy uniknęli dużej rzeszy osób sfrustrowanych tym, że ktoś wcześniej mówił im, że są wspaniali, a potem niestety życie weryfikuje i zweryfikowało na przykład pozycję tej osoby no, nie w tym miejscu, w którym ona się chciała znaleźć. Myślę, że ta gra właśnie zespołowa na samym początku jest bardzo ważna. Człowiek jest ogólnie zwierzęciem stadnym, lubi być w otoczeniu osób oczywiście życzliwych. Jak to się mówi, non Hercules contra plures, tak? No niestety bycie solistą i bycie, to co wspomniałeś, takim można powiedzieć przodownikiem w swojej dziedzinie, nie jest łatwe. Wiąże się to z wielkimi obciążeniami, również i krytyków, którzy na początku nie zauważają, to w różnych dziedzinach, na początku krzyczą, że to jest złe, tego się nie da, tak się nie robi, co pan wymyślił, a potem okazuje się, że jednak jest odwrotnie i tak jak bohater czy osoba sobie to zarysowała i wymyśliła 10, 15, 20 lat temu. Tak jest z wielkimi naukowcami, z wielkimi odkrywcami, ogólnie z osobami nietuzinkowymi, którzy łamią pewne stereotypy. I przełamywanie stereotypów jest bardzo trudne i odpowiedzialne i przede wszystkim czasochłonne. Jeżeli chodzi o literaturę, staramy się wraz z małżonką Agatą Kielar-Długosz wspólnie trochę zadbać o tę właśnie spuściznę kompozytorów polskich, która niestety na flet została może nie zapomniana, ale nie do końca zaplanowana tak, jak powinna być. Wielu wspaniałych kompozytorów lat ubiegłych niestety nie pozostawiło żadnych utworów na flet i staramy się teraz tę lukę zapełnić o utwory, które są pisane dla nas we współpracy z kompozytorami na całym świecie, ale również odkrywać utwory, które są zapomniane i nie tylko przez to, że były złe, bo czasem tak oczywiście się zdarza, że te utwory, które są zapomniane, powinny być zapomniane, ale są też utwory, które powinny być właśnie na każdym etapie edukacji. I mówię tutaj przede wszystkim o polskim romantyzmie, literaturze fletowej, która jest, no tutaj nieskromnie powiem, w dużych ilościach teraz odkrywana poprzez współpracę z wspaniałymi muzykologami na całym, może nie świecie, ale przede wszystkim Europie i Stanach Zjednoczonych, bo historia Polski jest również ze Stanami mocno związana, nie tylko przez migracje wojenne, ale także jeszcze wcześniejsze powstaniowe. Współpraca z kompozytorami to jest tak jak odkrywanie książki, tak? Dostajemy książkę, widzimy fajny tytuł i tak nie wiemy, co będzie zawierać, czy nas wciągnie, czy nie wciągnie. Kompozytorzy to są twórcy, a my jako muzycy jesteśmy twórczymi odtwórcami. Tak można powiedzieć. I dlatego,
bardzo to jest ładne określenie, zgadzam się z tobą.
I dlatego po części właśnie współpraca z twórcami rozwija nasze horyzonty, myślenie o sztuce, o nie tylko o muzyce, tylko o takim naprawdę szerokim pojęciu wizjonerski, można powiedzieć też. I tak jak się nie ocenia książki po okładce, tak samo się kompozytora nie ocenia po jednym utworze. Tutaj właśnie dla słuchaczy bardzo, bardzo proszę, żeby nigdy nie oceniać ani wykonawcy, ani twórcy po jednym zagraniu lub jednym napisaniu utworu, bo człowiek jest tylko człowiekiem, ma swoje ułomności, czasem ma super okres, a czasem no taki powiedzmy gorszy, spowodowany różnymi napięciami emocjonalnymi, zdrowotnymi. Tak jak w życiu bywa. I kompozytorzy no, to są twórcy, z którymi czasem łatwo się współpracuje, a czasem...
Widzę, że się uśmiechasz, właśnie tak podejrzewam. Muszę ci wejść w słowo też, bo bardzo jestem ciekaw, czy takie pisanie nowych utworów dedykowanych tobie i Agacie, twojej żonie, czy to odbywa się w dialogu z kompozytorem jakimś, czy tak naprawdę jesteś inicjatorem takiego procesu i potem już dostajesz gotowiec?
Różnie to bywa. Nawet miałem taki przypadek, znaczy ogólnie bywa tak, że kompozytor pyta się, jaką formę chciałbym. Czy to ma być forma solowa, czy to flet z orkiestrą, dwa flety z orkiestrą, czy to forma kameralna i z jakim instrumentem, czy z klawiszowym, bo często współpracujemy z pianistami, z klawesynistami, z harfistami, bo to jest taki skład, w którym flet bardzo ładnie przenika się barwowo, no i dialoguje. A czasami są takie właśnie pytania, czy mógłbym przyjechać, czy mógłbym zobaczyć, pomóc w procesie twórczym, w strukturze formalnej. Oczywiście takich zapytań jest stosunkowo mało, ale każdy jakby twórca ma swój system pracy.
Rozumiem. Słuchaj, ja mam takie poczucie, bo wspomniałeś wcześniej, że ta literatura fletowa, zwłaszcza polska, jest jednak dość, powiedzmy, gdyby nie inicjowanie nowych działań, to jednak raczej incydentalna. A z drugiej strony też mam takie poczucie, że przez to, że ten flet prosty, myślę o takim rekorderze tak zwanym barokowym, to właściwie jest taki instrument, którego uczymy się w podstawówce jeszcze bez względu na to, czy ktoś przechodzi edukację muzyczną, czy nie. Właściwie na lekcjach muzyki to jest taki zupełnie podstawowy, który później gdzieś właściwie wydaje się wręcz groteskowy albo śmieszny. Nie? Czy z tym fletem to jest trochę tak, że on faktycznie jest taki prosty, jak by się mogło wydawać, czy to rzeczywiście instrument, od którego można zacząć, czy to właśnie może powodować jakoś o tej jego takiej trochę zapomnianej roli, a przecież to jest, jakby nie patrzeć, wirtuozowskie coś.
Oczywiście, bardzo się cieszę, że flet prosty jest... występuje w edukacji tej podstawowej, muzycznej w każdej szkole i mam nadzieję, że będzie utrzymany. Z kilku względów. Przede wszystkim uczy, zapoznaje ze sztuką, czyli może każde dziecko się zetknąć. To nie znaczy, że w późniejszym okresie musi być muzykiem, tak? Ale każda osoba, której dusza dotknie sztuki, myślę, że staje się trochę inna. Znaczy nie powiem, że wyjątkowa, lepsza, ale inna. Myślę, że życie polega na tym, żeby spróbować dotknąć wielu rzeczy i zmierzyć się z nimi i próbować je zrozumieć. A z fletem jest oczywiście flet prosty, jest bardzo dobrą podstawą do wielu instrumentów dętych, między innymi fletu poprzecznego, klarnetu, oboju, saksofonu, ponieważ aplikatura jest, jest zbliżona, tak? Może nie taka sama, ale zbliżona. Przede wszystkim też jest ważną kwestią, że jest to instrument dęty. W procesie rozwoju dziecka jest to bardzo ważne, żeby też się rozwijały dobrze płuca, żeby była tak zwana hiperwentylacja, żeby mózg otrzymywał tyle tlenu, ile trzeba, bo nie ukrywajmy, że teraz w okresie również pandemii no, dzieci więcej spędzają czasu w domu, przed komputerem, wysiłek fizyczny jest na wagę złota, więc myślę, że taka tak zwana hiperwentylacja jest bardzo ważnym elementem i często u astmatyków jest polecana właśnie gra na flecie. Na flecie bardzo łatwo się gra na samym początku, ale już dojście do tego etapu mistrzowskiego jest o wiele trudniejsze niż na innych instrumentach.
Łukasz Długosz jest gościem Radia Kraków Kultura i audycji Radio Kraków Kultura na co dzień. Łukaszu, pozwól, że zaprosimy naszych słuchaczy na fragment twojego nagrania. Będzie to koncert na dwa flety Vivaldiego. Łukasz, jak się państwo domyślacie, nie tylko zamawia utwory u współczesnych kompozytorów, ale także i sięga po twórczość tych dawniejszych.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, przed chwilą wypowiedziane głosem Radka Krzyżowskiego. Prawdę powiedziawszy, też bym się nie obraził, gdybym miał taki głos jak Radek Krzyżowski. A w studiu Radia Kraków Kultura wciąż Łukasz Długosz. Łukasz Długosz, który przed chwilą mówił o hiperwentylacji i w przerwie, muszę państwu powiedzieć, zdradził mi, że fleciści żyją dłużej. Czujesz się rzeczywiście hiperwentylowany i czujesz się bardzo zdrowy, w związku z tym, że to właśnie flet jest twoim instrumentem.
Ogólnie artyści, muzycy grający na instrumentach dętych, tak samo wokaliści, muszą mieć świadomość swojego ciała, tak? Czyli nie tylko dbanie o to, co jemy, bo jesteśmy tym, co jemy i co pijemy, ale również dbanie o stronę, o fizyczność, no i przede wszystkim umysł, który jest ważny do tej całej układanki. Hiperwentylacja jest o tyle lepsza, ponieważ dostarczamy o wiele więcej tlenu do mózgu, tak? Tlen spełnia wiele aspektów i jest potrzebny do ogólnego rozwoju i życia. I dlatego będąc przez krótki czas w takim, powiedzmy, zanieczyszczonym powietrzu, od razu mój organizm się buntuje i naprawdę nie potrafi oddychać. No więc muszę albo wsiąść do samochodu i od razu wyjechać, albo gdzieś wejść do pomieszczenia, w którym jest powietrze czystsze.
Ciężko ci żyć w Krakowie chyba, bo to jednak tutaj spędzacie z Agatą lwią część swojego czasu.
Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że coraz lepiej, coraz naprawdę jest lepiej, patrząc w perspektywie 10-15 lat, naprawdę się to zmienia i musi się to zmienić, no bo Kraków, nie ukrywajmy, jest najpiękniejszym polskim miastem i powinniśmy o nie dbać, tak? Powinniśmy nie dbać tylko o zabytki, ale też o miasto i przede wszystkim o nasze płuca. No, płuca są podstawą w ogóle życia, więc powinno się sadzić, uważam, trochę więcej też drzew zielonych, tak, no i skończyć z tak zwanymi kopciuchami, z którymi na szczęście już się skończyło.
W Krakowie, ale jeszcze dookoła.
Poza, no właśnie, i myślę, że ta ustawa powinna jak najszybciej trafić na tutaj do rozpatrzenia. Czy fleciści żyją dłużej? Tak, żyją dłużej, myślę. Moja żona akurat czytała ostatnio artykuł naukowców amerykańskich, którzy właśnie się zajmowali długością życia muzyków grających na instrumentach dętych. No i okazało się, że fleciści są jakby na samym szczycie właśnie dzięki tej hiperwentylacji. Najkrócej żyją niestety oboiści, bo to już jest ciśnienie, tak? To już jest ciśnienie, długie oddechy, czasami właśnie tak zwane bezdechy, prawda? Czyli trzeba dograć frazę, która jest, powiedzmy, trwa 20 sekund i no i trzeba przede wszystkim przez bardzo mały ustnik, mały otwór przepuścić bardzo dużo powietrza pod bardzo dużym ciśnieniem.
No to chyba nie pozostaje nam nic innego niż powiedzieć, że rzeczywiście nauka w szkołach podstawowych, tak muzycznych, jak i powszechnych, gry na flecie to jest rzeczywiście z jakiś sposób na życie i może powinno tak być po prostu dłużej. Grajcie państwo na flecie. Hiperwentylacja nie tylko, ale też i kondycja. Powiedz, czy fleciści mają jakieś choroby zawodowe? No bo skądinąd wiemy, że czasem na przykład u kontrabasistów łokieć tenisisty, czy i u was pojawiają się jakieś takie dolegliwości, które są stricte związane z instrumentem, na którym gracie?
Oczywiście, no każdy nadmiar, każde obciążenie kręgosłupa rąk w nieodpowiedni sposób powoduje zwyrodnienia w długim okresie. My mamy, ponieważ pozycja grania na flecie poprzecznym jest bardzo nieergonomiczna, gdyż musimy ciągle rotować się prawo skrętnie. Jeżeli nie wzmocnimy tego korpusu i mięśni pleców, może dojść do zwyrodnienia odcinka krzyżowo-lędźwiowego, tak?
Niesamowite kręgu. Jest to, co opowiadasz. Właściwie rzadko kiedy mamy taki wgląd w to, jak wygląda życie muzyka od tej strony, jakby trochę poza sceną i też takiej rzeczywiście wewnętrznej, czysto organicznej.
No, tak jak wspomniałeś, no, ja na scenie jestem już od 15 lat, gram 100-120 koncertów rocznie. To są ciągłe podróże, ciągłe ćwiczenia, zmiany czasu, zmiany jedzenia, bo to jest też ważne, bycie ciągle albo w pociągu, w środkach transportu, w samolocie. To są rzeczy, które uczą, jak w danym momencie reagować i jak przede wszystkim ciało zareaguje, tak? Takim mistrzem organizacji własnego ciała jest Korzeniowski, który zawsze na olimpiadzie wiedział, w którym momencie, co do sekundy przyjdzie kryzys, a teraz będę potrzebował tego. Więc organizm jest jak maszyna. Jeżeli ją zrozumiemy, znaczy ciało zrozumiemy i będziemy szli jakby w parze z jego potrzebami, myślę, że możemy mieć fajną receptę na dłuższe życie. Oczywiście genetyka jest też rzeczą bardzo ważną, ale nie zapominajmy, że zapalnikiem wielu rzeczy jest przede wszystkim tryb życia.
Jeżeli myśleliście państwo, że rolą artysty jest wyłącznie siedzieć na Parnasie albo bujać w obłokach, to Łukasz Długosz skutecznie chyba wyjaśnił, że wcale to tak nie wygląda i że oprócz oczywiście tego pierwiastka emocjonalnego czy wręcz metafizycznego, to jest też ciężka, trochę fizyczna właściwie praca. Ale jeżeli mamy wrócić na Parnas, gdybyś miał, Łukaszu, powiedzieć o kilku takich dziełach z literatury fletowej, bez których w ogóle by nas nie było właściwie, albo bez których nie można byłoby rozpocząć przygody akurat z tym instrumentem, to powiedz, co byś w szczególności wskazał jako takie rzeczy, których można zacząć, ale też takie, które są zupełnie kanoniczne, być może na ten dalszy etap, niekoniecznie na sam początek?
Na sam początek, patrząc po edukacji mojego syna, który rozpoczął 2 lata temu grę na trąbce, myślę, że tutaj polecałbym rozpoczęcie od grania pięknych melodii. I to melodii przede wszystkim, które są zasłyszane gdzieś właśnie w radio, w telewizji, w kinach. Melodie, które śpiewamy, które gdzieś tam są w naszych głowach ze świata muzyki filmowej, krótkie, z podkładami muzycznymi, które mogą być w formie plików albo w formie fizycznej płyty. Bardzo fajna szkoła jest amerykańska właśnie, która uczy grania pięknej, prowadzenia pięknej frazy, pięknej linii melodycznej, nie zastanawiając się, czy jakie to są dokładnie dźwięki. Dziecko na początku edukacji nie powinniśmy go zasypywać wieloma elementami technicznymi i takiej wiedzy stricte naukowej. Powinniśmy raczej doprowadzać do momentu właśnie inspirowania go pięknem sztuki i pokazywania, że to jest naprawdę fajna zabawa. Przychodzisz, grasz, albo sobie śpiewasz, albo grasz. Tu masz podkład, jak nauczysz się tam powiedzmy tych 12 dźwięków, bo to jest na początku 4 dźwięki, potem 8, 12, to możesz z tego zbudować cały utwór, który w następstwie spowoduje, nie wiem, przejście do bardziej zaawansowanych melodii składających się z 20 taktów, z 30 taktów. I powiem, że jest jakaś w tym logika, bo mój syn na początku przez pierwszy rok nie znał nudy w ogóle i wszystko grał ze słuchu. No, oczywiście jest szczęściarzem, bo ma słuch absolutny, ale jednak gdzieś ta pamięć muzyczna, tak samo jak pamięć do nauki, została.
To rzeczywiście fenomenalne, bo właściwie chyba, oczywiście nie chcę jakoś specjalnie tutaj narzekać, ale jednak polski system edukacji zupełnie nie praktykuje takiej ścieżki, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, wydaje mi się zupełnie naturalne. Moja ponad półtororoczna córka ma kilka sposobów swojej ekspresji takiej własnej, które wynikają ewidentnie po prostu z takiej wewnętrznej potrzeby, z niczego innego, bo przecież nigdzie się tego nie nauczyła, czyli tańczy i nuci melodie właśnie, swoje, zupełnie swoje, nie takie, które zasłyszała, tylko coś jej się w głowie rodzi i na tych kilku dźwiękach, które potrafi z siebie wydać, rzeczywiście coś śpiewa. I rozumiem, że warto podążać właśnie taką ścieżką, czyli rozbudzać w dziecku tę naturalną potrzebę do własnej ekspresji.
Sztuka jest rzeczą nieodzowną dla rozwoju człowieka, niestety zapominaną przez prozę życia. Ale to jest, myślę, że to jest też kwestia edukacji, o której wspomniałeś, edukacji też na studiach i przede wszystkim edukacji w mediach, tak? Media powinny edukować i pokazywać sztukę, pokazywać artystów, którzy są rozpoznawalni, którzy są akceptowalni przez środowiska i budować taką naprawdę postawę obywatelską, która pokazuje, że nie tylko jest ważne, oczywiście najważniejsze jest istestwo i chęć posiadania właśnie własnego mieszkania, edukacji, ale także w późniejszym etapie jest też przede wszystkim dbanie o swoją duszę, tak, o wnętrze, bo przychodzi taki czas, no niestety, tak jak naukowcy pokazali dopiero po 60, że jak już jest człowiek ustabilizowany, ma wychowane dzieci, wyedukowane, już jest dziadkami, to wtedy przychodzi czas na tak zwane samorealizację siebie. I wtedy okazuje się, że pierwsze co, to nie idzie na koncert taki powiedzmy lżejszy, tak, na festyn pieroga, tylko chce iść, ubrać się ładnie, pójść do opery, do filharmonii, pójść na pierwsze wernisaże, interesuje się sztuką, zakupuje tą sztukę, zakupuje płyty, chce jakby, widzi tą wartość, która jest nienamacalna, bo sztuka to nie jest coś, co jesteśmy w stanie wycenić, tak? To jest rzecz niematerialna o wielkiej wartości i uważam, że to powinno być w takich czasach niespokojnych jak teraz, gdzie jesteśmy z każdej strony, borykamy się z natłokiem informacji, powinniśmy właśnie do tej sztuki zmierzać i często ją odwiedzać, także literaturę, czytać książki. No mamy naprawdę w nadwiślańskim kraju, tu u nas mamy wspaniałych artystów, którzy tak naprawdę są solą tej ziemi.
No cóż, Radio Kraków Kultura po to właściwie powstało, jak sama nazwa wskazuje, żeby hołdować tym ideom, o którym mówiłeś, Łukaszu. Ostatnie pytanie wobec tego. Gdzie i kiedy będziecie można usłyszeć się w Krakowie albo gdzieś w okolicy? Masz jakieś terminy w najbliższym czasie?
Są plany, tak. Myślę, że jeszcze w tym roku z Symfonietą Krakowią. Są plany również z Filharmonią Krakowską i z festiwalami i z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Jeżeli chodzi o terminy najbliższe, to niestety nie jestem w stanie podać, bo pandemia. Tutaj nam figle płata i często są te terminy przekładane, więc mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze nieraz się spotkać i wtedy już z konkretnym kalendarzem zaanonsować, gdzie w Krakowie będę grał, czy będziemy razem z moją żoną Agatą Kielar-Długosz grać. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że flet jest najstarszym instrumentem na świecie. To jest w ogóle instrument mistyczny, mitologiczny.
Przepraszam, jeśli wejdę w słowo. Słyszałeś, że ostatnio odkryto flet, który ma, nie pamiętam w tej chwili, 30 tysięcy lat. Trzy takie znaleziska były poczynione, zdaje się, na terenie dzisiejszych Niemiec.
No, niesamowite. Myślę, że nawet bywały instrumenty jeszcze starsze, ale to poczekajmy, niech archeolodzy się na ten temat wypowiedzą. Zawsze ten flet był instrumentem bogów, tak? Bożków, bogów, mistyczny, zawierał jakieś takie właśnie... Był nawet, powiem, w... tradycji w Chinach był również instrumentem, który był używany do tortur. Był flet, już nie pamiętam nazwy, ale czytałem będąc w Chinach, że była odmiana fletu, taka, której dźwięk doprowadzał ludzi do wariactwa. Po prostu wtedy mówili, wyjawiali wszystkie sekrety, tylko żeby ten flecista więcej nie grał. Mam nadzieję, że do takich emocji nie dojdzie na moich koncertach.
Tego też Państwu życzymy.
Nie będę Państwa torturował, raczej będę się starał pokazywać piękno instrumentu i przede wszystkim piękno wspaniałych utworów skomponowanych dla nas.
Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w Radiu Kraków Kultura. W ten, no, trzeba przyznać, nie najprzyjemniejszy poranek, tym milej, że dotarłeś. No, wobec tego, skoro już się zapowiedziałeś z datami, to ja już z wyprzedzeniem zapraszam Cię, może następnym razem z Agatą.
Z przyjemnością, dziękuję bardzo. Jak zwykle tutaj Radio Kraków i przede wszystkim Radio Kraków Kultura jest dla nas bliskie.